Dzisiaj naszym gościem jest pan Henryk Dedo, prezes Fundacji Głos Ewangelii, dziennikarz radiowiec, autor wielu wysoko ocenionych reportaży, dokumentów, prezentowanych m.in. w polskiej telewizji i w polskim radiu. Witam pana serdecznie.
Witam serdecznie w ciepłym kraju.
Głos Ewangelii, proszę nam powiedzieć, co to jest za fundacja?
Głos Ewangelii w formule fundacji istnieje około 20 lat, ale historia nasza jest dłuższa. Jeszcze w czasach głębokiej komuny, w 1965 roku, został wyemitowany pierwszy program. Było to w pierwszym dniu świąt w 1965 roku. I w ten czas nadano to z Monte Carlo. Powstała taka chrześcijańska organizacja Transworld Radio. I to był pierwszy program w bloku komunistycznym wyemitowany na falach krótkich. I tak się ta historia zaczęła.
O czym był to program?
Ja wiem, że się zaczynało od tej takiej znanej pieśni Boże, coś Polskę, a później była zaprezentowana jakaś część Ewangelii, która mówi o narodzeniu Chrystusa, narodzeniu pańskim. Tak to się zaczęło. W chwili obecnej, no, historia pobiegła trochę dalej, jesteśmy obecni w 50 stacjach radiowych, współpracujemy ze studiem reportażu i dokumentu, z Jedynką, z Trójką, no i z wieloma również komercyjnymi, w tym również z 24 katolickimi stacjami w Polsce. Tak to się gdzieś zaczęło przed tylu lat. Ja pamiętam jako student, to jeszcze nosiłem na ulicę Mysią te nasze programy. One najpierw musiały, ten tekst oczywiście musiał być spisany, nie mogło nic pójść bezpośrednio na antenę, więc to musiało być sczytane przez panią cenzor. Później dostaliśmy taki glejt, żeby to można było nagrać. Jak to zostało nagrane, to w ten czas już te nagrane szpule jeszcze w ten czas przynosiliśmy i znowu pan albo pani przesłuchiwała i dopiero w ten czas mogliśmy wysłać to. Ale ludzie słuchając, bardzo często słuchając radia, słuchając niezależnych no, wiadomości, tak jak Radio Wolna Europa, Głos Ameryki, na tych samych częstotliwościach, na krótkich falach nadawaliśmy te nasze programy, więc ludzie szukając tych politycznych informacji również, że tak powiem, trafiali w te nasze programy. Lata 70., 80. to około 1000 listów każdego miesiąca, które przychodziły do redakcji. W ciągu roku to ponad 12 tysięcy. No, ludzie, z którymi mamy kontakt z BBC, mówili, że w tamtych czasach jeden list reprezentował 13 tysięcy słuchaczy. Nie? To taka rzeczywistość. Także naprawdę wiele, wiele tysięcy ludzi słuchało w ten czas naszych programów. Były takie sytuacje, że młodzi ludzie przyjeżdżali na wycieczkę ze szkoły do Warszawy i chcieli przyjść zobaczyć to studio, a to taka bardzo niepozorna przestrzeń.
Ale studio Głosu Ewangelii.
Gdzieś tak. Tam na Solcu w Warszawie. Nie?
Wasza praca, wasza działalność polega na nadawaniu programów.
Tak, jesteśmy producentami programów i teraz podpisujemy umowy z konkretnymi stacjami w danym bloku programowym w określonym czasie. One są emitowane. Ale wiedzieliśmy, że jak już nastąpiła potężna zmiana polityczna i również zmiana w świecie takim radiowym w Polsce, powstały stacje komercyjne, wiedzieliśmy, że jeżeli chcemy naprawdę docierać do ludzi z tym, z programami, które robimy, to musimy znaleźć się w radiach, które wydają na FM. No i zaczęliśmy iść w tym kierunku, chociaż ciągle nie zrezygnowaliśmy z nadawania na falach krótkich, to taki ewenement, ale dzieją się rzeczy niezwykłe również wśród słuchaczy, którzy ciągle słuchają gdzieś w Europie na falach krótkich. Są tacy ludzie, do których to dociera. Ale głównie jesteśmy obecni w stacjach komercyjnych w tej chwili nadających na FM-ie.
O czym są wasze programy?
O czym są programy? Pokazujemy historię ludzi. Tytuł, często w ramówkach te nasze programy są zatytułowane Prawdziwi ludzie, prawdziwe historie. I pokazujemy historię prostych, zwykłych ludzi, ale w życiu których się dzieją niezwykłe rzeczy. Bo każdy z nas jest w pewnym sensie niezwykły i bardzo oryginalny. Pokazujemy historię często ludzi, którzy się pogubili, zagubili, którzy stracili nadzieję. Pokazujemy historię młodych ludzi, którzy bardzo głęboko gdzieś weszli w uzależnienie, czy od alkoholu, od narkotyków. I pokazujemy po prostu, jak życie tych ludzi może doznać pozytywnej zmiany. I często jest to faktem. Tak sobie wyobrażam takiego odbiorcę naszego programu, jakaś kobieta, która stoi w swojej kuchni, zmywa naczynia, a jej córka ma problem. Jest w środowisku nieciekawym, spróbowała narkotyków, zaczęła robić rzeczy, które nie powinna robić. Matka się martwi, jest totalnie bezradna. I nagle słyszy drugą matkę, która była w podobnej sytuacji, opowiada swoją historię, historię swojego dziecka, swojej córki, swojego syna. I budzi się coś bardzo ważnego, bez czego trudno żyć, budzi się nadzieja. że można z tej sytuacji wyjść, że może być inaczej. I ktoś powiedział, że największy wpływ w obecnym świecie mają ludzie, którzy są dealerami nadziei. Ludzie, którzy przynoszą nadzieję. I my chcemy być takimi dealerami nadziei.
Właśnie o to chciałam zapytać, czy pan uważa się sam za dealera nadziei, czyli za człowieka, który przekazuje nadzieję? Nie chcę powiedzieć niesie nadzieję, bo to jest różnica.
Tak. Myślę, oglądając te historie, słuchając tych historii, mamy ten przywilej jakby upublicznienia tego, co już się tej pozytywnej zmiany, która zadziała się w życiu drugiego człowieka. Często ta zmiana następuje, gdy człowiek na serio zacznie traktować słowa Jezusa z Nazaretu, tego, co Stwórca po prostu mówi o tym, jak żyć. Bo jeżeli On nas stworzył, to tak naprawdę tylko On wie, jak żyć. I często w tym szumie informacyjnym jakby wycieka nam ten Jego przekaz od Niego. I to nie musi być tego dużo, ale jeżeli zacznę słuchać z uwagą, moje życie zaczyna wchodzić na właściwe tory. No i o tym mówimy.
Czy wszystkie te spotkania z ludźmi kończą się pozytywnie w pana programach? Czy zawsze jest ta nadzieja? Czy spotkał pan historię ludzi zakończoną tragicznie?
Są historie niedokończone. To znaczy, że są pozytywne zmiany, ale ciągle nie mamy pewności, gdy spędziłem, nie wiem, 2 dni z człowiekiem, czy rzeczywiście jego życie już jest poukładane, czy on sobie poradzi. Czy pójdzie dalej takim dobrym szlakiem. I pamiętam, zrobiłem taki reportaż o takim młodym człowieku. Był częścią mafii pruszkowskiej. W ten czas był bardzo uzależniony od kraku i akurat był w takim ośrodku rehabilitacyjnym, takim centrum odwykowym. I wiedziałem po tych, nie wiem, kilkunastu godzinach, jakie z nim spędziłem, że on ciągle jest na krawędzi, że musiałby dokonać bardzo radykalnych decyzji, żeby się odciąć od tych starych struktur, starych uwarunkowań, a przede wszystkim od potężnej ilości gotówki, którą dysponował. Więc stanął na takim rozdrożu. I ta pierwsza część tego reportażu, ona się zakończyła właśnie, tytuł tego reportażu Młody Wilk. To naprawdę z górnej półki taki przestępca. Nie? Znana taka akcja na Woli, tam była taka strzelanina gdzieś w jednej z kawiarni. To właśnie on był w to gdzieś zamieszany. No.
Jak pan do niego dotarł? Jak pan dociera do swoich bohaterów?
W bardzo różny sposób docieram do bohaterów. Ale jeszcze muszę zakończyć tą historię. Życie się potoczyło dalej. Straciłem z nim kontakt na kilka lat. I półtora roku temu dzwoni do mnie i mówi, że żeni się, czy mógłbym przyjechać na jego ślub. Ale mówi, nie mogę ci za dużo więcej powiedzieć, bo będzie 6 ludzi ze służb CB, które będą obstawiali w ogóle to całe wesele i to wszystko, co się dzieje, bo jest świadkiem koronnym, prawda? I dopiero upłynęło jeszcze od tego mojego pierwszego spotkania, może 5-6 lat, dopóki pewne rzeczy zostały ostatecznie zamknięte i wyprostowane w jego życiu. Więc odpowiadam na to pytanie, czy zawsze to się happy endem takim kończy? No nie zawsze, ale zawsze jest pewna jedna rzecz, że to jest kawał prawdy o życiu, o prawdziwych ludziach.
Jak pan do nich dociera?
W bardzo różny sposób. Pamiętam, pojechałem gdzieś do Kijowa, miał być kurort, mieli być ludzie pracujący z ludźmi niepełnosprawnymi z byłych republik radzieckich. No i jestem w miejscu, które czas świetności miało za pana Breżniewa, ale to już były dawne czasy, więc świetność dawno minęła. Potężny taki 10-piętrowy blok, potężny łagier taki dla pionierów, byłych pionierów. Odkręcam wodę, kolor ketchupu przez 4 minuty, temperatura do 10 stopni, toaleta praktycznie zmasakrowana, pobita i tak, no Pan Bóg jest dla mnie ważny, więc pytam, Panie Boże, po co mi tu przysłałeś, nie? No i wychodzę na balkon, 7 piętro, spatrzę na dół i widzę człowieka, platforma taka, ze sklejki zrobiona, bok 40x42 cm gruba sklejka, 4 małe kółeczka i kikut swojego ciała przywiązany pasem do tej platformy, bez palcy, tylko same kciuki. Ja już wiedziałem, że przyjechałem do tego człowieka.
Co ten człowiek panu powiedział?
Opowiedział mi kawał prawdy o życiu w Związku Radzieckim, o tym, jak to życie naprawdę wygląda, jak wyglądało życie żołnierza gdzieś tam, floty północnej wojsk radzieckich, jakie były stosunki między oficerami a załogą, jak w bestialski sposób byli, że tak powiem, traktowani taką brutalną, bezwzględną dyscypliną. No i skończyło się to, że tym, że musieli nosić amunicję w minus 35 stopniach przez kilka godzin i potem podróż do Angolii. bez zawijania do portu i odmrożenia i gangrena. Później 10 lat w szpitalach rosyjskich, 29 operacji, amputacji.
No jaką ten człowiek miał nadzieję? Albo jaką pan mu dał nadzieję?
Były momenty, kiedy chciał się rozstać ze swoim życiem. Kilkakrotnie podejmował próby samobójcze w swoim życiu. To naprawdę nie jest łatwą rzeczą być w takiej sytuacji. Pamiętam o takiej jednej sytuacji, jaką powiedział, że w nocy nie chciał budzić żony i chciał dokonać, przywiązał sobie sznurek gdzieś tam blisko kaloryfera i sam się umiejscowił na takim jakimś stołku i rzucił się w dół, żeby naciągnąć tą linkę i żeby się wylogować. Ale no, spadając uderzył gdzieś w lustro i stłukł to lustro. Jego żona się obudziła. No i w ten czas no, pomogła mu i strasznie go też w ten czas objechała, zbiła po twarzy, powiedziała, żebyś nigdy więcej się nie ważył czegoś takiego zrobić. Ale takim momentem rozstrzygającym to była chwila, gdy przestały już pracować dwie jego nerki. Był już na ojomie podczepiony pod urządzenia, które podtrzymywały jego życie. No i taka świadomość, że życie się kończy. I on cieszył się nareszcie. Nareszcie skończą się operacje, nareszcie skończy się ból.
I kalectwo.
Nareszcie skończy się byle jakie życie. No i w tym momencie taka świadomość, no tak, skończy się twoje życie, no ale przecież jest wieczność. No i co? Staniesz przed Bogiem i co mu powiesz? A bardzo się pokłócił ze swoim bratem. I powiedział, Boże, daj mi jeszcze tylko gdzieś tam parę minut, żebym miał szansę się pojednać z moim bratem, zanim odejdę. Poprosił tego anestezjologa, żeby pozwolił mu samemu zostać w tym pokoju. On mówi, ale 10 minut jesteś trupem. On mówi, ale ja chcę być sam. I mówi, umawiamy się, 10 minut, rozłączam cię, przewożę ci tym drugim pokojem. Było kostnica, nie tam, gdzie takie już ludzi, którzy umarli, to tam przewożą z tych sal operacyjnych. I to było 10 minut, które zmieniły jego życie.
Zadzwonił do swojego brata?
Nie.
Na czym polegały te 10 minut?
Gdy tak. On pogadał sobie tak szczerze po raz pierwszy z tym, który jest u góry, został wprowadzony z powrotem do tej sali i po krótkim czasie przyszedł jego brat odwiedzić go i przyniósł mu Coca-Colę. I on wiedział, był w takim stanie, nerki nie pracowały, że to było dla niego zabójstwo, ale mówi, brat mi dał tą Coca-Colę, ja stanąłem przed decyzją, on coś robi dla mnie, on chce się pojednać. Widzę, jak gdzieś wychodzi naprzeciwko mnie, a ja nie, jakbym to odrzucił, to bym go stracił już na zawsze. I mówi, pomimo tego, że wiedziałem, że to może mnie zabić, ja popiłem trochę tej Coca-Coli. Tego wieczoru podjęła pracę jedna nerka, następnego dnia podjęła pracę druga nerka. Po kilku tygodniach wyszedł z tego szpitala. To było 10 minut, które zmieniło jego życie, naprawiło jego relacje. Tak się zaczyna historia Sergeja, którą mieliśmy przywilej zdokumentować.
W czasie tych 10 minut, kiedy był sam, rozmawiał ze sobą i z Bogiem?
Tak. Jeszcze jego żona była w tym pokoju i poprosił ją, żeby podparła takim kijem tą klamkę, żeby nikt nie wszedł tam w tym momencie, żeby on naprawdę chciał być sam.
Ale on był bardzo często sam. To był człowiek skazany na samotność w tej chorobie.
Tak, ale nigdy nie był sam w tej świadomości, że jest na progu życia i śmierci. To po raz pierwszy tak wyraźnie stanęło przed oczyma i miał świadomość, że ta śmierć tak naprawdę niczego nie kończy.
Czy pana reportaże zmieniają coś w życiu innych ludzi? Czy taki jest ich cel?
2,5 roku temu otrzymaliśmy... To było tuż przed świętem Wielkiej Nocy. Jesteśmy fundacją praktycznie. Funkcjonujemy na zasadzie sponsorów, ludzi, którzy chcą swoje prywatne pieniądze wyłożyć na to, żebyśmy mogli robić to, co robimy. 8 osób pracuje w zespole, więc to są dość duże koszty, wiedząc jeszcze, że produkcja radiowa, dokumentu, to jest najdroższa produkcja, jaka jest. Nie? I brakowało nam około 40 tysięcy złotych, żeby zapiąć budżet w tym miesiącu. I nagle taka nieoczekiwana wpłata na konto od takiego anonimowego, totalnie dla nas nieznanego ofiarodawcy. No i jeden z naszych współpracowników dotarł gdzieś do tej osoby, która to wysłała i w ten czas ona napisała nam list i powiedziała coś takiego. Jestem oficerem w NATO, polskim oficerem, wysoko postawionym gdzieś tam w rankingu dowódczym. Przyjechałem kilka lat temu z całą moją rodziną. ale tak byłem oddany, pochłonięty pracą, którą robiłem, że praktycznie to mnie tak wessało, że straciłem bliskie relacje z moimi chłopcami, z moją żoną, która powiedział, była dzielną kobietą, taką świetną kobietą, o którą trudno naprawdę, była jego przyjacielem, ale oddalał się przez tą swoją pracę, przez to takie no, zarobienie się na śmierć. I w pewnym momencie ona przyszła do domu, powiedziała tylko dwa słowa, które zniszczyły, powiedziały całe moje życie, zawaliły mój świat, kocham innego. To były dwa słowa i wyszła, po prostu tak jak stała, wyszła. Przez 12 dni ten człowiek nie mógł spać, nie mógł jeść, tylko pił. I w tym takim szoku spowodowanym tą sytuacją rodziną, która zaistniała, po prostu słuchał również radia. Trafił gdzieś na nasz program, nadawany gdzieś w tamtym czasie z Tirany, z Albanii, na falach krótkich. I zaczął słuchać.
Powiedzmy, gdzie on był? W Brukseli? W NATO?
W Brukseli. I powiedział taką rzecz. Boże, jeżeli sprawisz, że zacznę spać, to uwierzę w Ciebie i zacznę czytać Twoją księgę. Pierwszy raz. Przyszła 13 noc. Spał jak dziecko. Z rana się obudził i sięgnął na półkę, gdzie powinna stać księga Nowy Testament, której nigdy nie czytał. Otworzył ją, ale nie mógł czytać, bo z powodu stresu stracił w tak dużej mierze już swój wzrok, nie? Więc poszedł do okulisty, zrobił okulary i zaczął czytać. Kilka lat później dostaliśmy list, który opisał tą sytuację i pokazał zmianę jego życia. Zaczął znowu żyć. To taka mała odpowiedź na pytanie, czy jest taki efekt. Myślę, że jest. Chociaż to, o czym my wiemy, to są tylko takie wierzchołki góry lodowej. Ale myślę, że kiedyś usłyszymy wiele więcej takich historii. Myślę, że ludzie nas rozpoznają po głosach.